to Chiny, Francja, Korea Południowa, Wielka Brytania i Japonia. Na ten sam temat wypowiedział się w wywiadzie dla telewizji NBC minister energii Chris Wright. Choć odmówił podania, jakie państwa mają włączyć się w operację otwarcia cieśniny, to potwierdził, że jest w dialogu z niektórymi tymi krajami. Już o północy polskiego czasu przyjdzie czas na najważniejsze filmowe wydarzenie roku. Rozpocznie się ceremonia wręczenia Oscarów. Na antenie TOK FM o tegorocznych faworytach w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy mówiła Patrycja Mucha z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. W gronie kandydatów Michael B. Jordan za rolę w Grzesznikach, Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty i Leonardo DiCaprio za Jedną bitwę po drugiej.
Ja właśnie bym stawiała na Michaela B. Jordana. Ja bym liczyła na to, w sensie moje serce jest bliskie temu i myślę, że jakoś takie zaskoczenie minimalne możemy przewidywać. Natomiast jeśli nie Michael B. Jordan, to ja sobie jednak myślę, że Leonardo już swojego Oscara ma, a Timothée Bard swojego Oscara chce. I zresztą też słusznie na niego zasłużył Wielkim Martym, więc jak najbardziej byłoby to też dobra decyzja.
Z kolei do nagrody za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową niekwestionowaną faworytką ekspertki jest Jessie Buckley za rolę w filmie Hamnet. Przebieg oscarowej gali będziemy śledzić w kolejnych serwisach informacyjnych. Innych, a już od 5 rano w imieniu Filipa Kekusza zapraszam na specjalny oscarowy poranek w TOK FM. Nie wypalajmy traw, apelują służby na Dolnym Śląsku i przypominają, że przekonanie, że takie podpalenia przyczyniają się do żyzności gleby, to mit. Tymczasem Dolnośląskie wciąż zajmuje miejsce na podium w rankingu województw z największą liczbą podpaleń traw, opowiada zastępca Dolnośląskiego Komendanta Straży Pożarnej, starszy brygadier Piotr Grzyb.
Mamy 812 wyjazdów już w tym roku, w tamtym roku było to 3,5 tysiące wyjazdów i każdy ten wyjazd jest niepotrzebny. To nam zajmuje czas. W tym momencie może być inne zdarzenie, może być wypadek drogowy, pożar faktycznie z zagrożeniem dla życia i zdrowia w budynkach mieszkalnych.
Z początkiem tego roku wysokość kary, którą można dostać za podpalanie traw, wzrosła do 30 tysięcy złotych. I teraz czas na sport. Polska zakończyła zimowe igrzyska paralimpijskie na 21. miejscu w klasyfikacji medalowej ex aequo z Australią. Dorobek biało-czerwonych to jeden srebrny, jeden brązowy medal, a oba wywalczył Alpejczyk Michał Gołaś. W klasyfikacji krajów najlepsze okazały się Chiny. Reprezentanci tego kraju zdobyli 44 medale, w tym 15 złotych. Na drugim miejscu uplasowali się Amerykanie z 24 medalami, w tym 13 złotymi, a trzecią pozycję, 8 złotych wśród 12 medali, zajęli Rosjanie, którzy po raz pierwszy od 2014 roku w imprezie tej rangi mogli wystąpić pod flagą narodową. Paweł Wąsek zajął 21 miejsce, Kasper Tomasiak 24, Kamil Stok 28, a Maciej Kot 29 w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Wygrał Japończyk Tomofumi Naito. Drugą serię odwołano z powodu zbyt silnego wiatru. Do końca sezonu zostały 4 konkursy indywidualne, wszystkie na mamucich obiektach w Vikersund i Planicy. Poniedziałek wciąż najwięcej słońca na wschodzie, a w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Lokalnie możliwe również słabe burze. Termometry pokażą od 8 do 13 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do 18 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
Dobry wieczór, raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli promujemy tutaj, korzystając z Twojej wiedzy, wiedzę o zdrowiu psychicznym, jak o to zdrowie psychiczne dbać, jak też łapać te momenty, kiedy nasze zdrowie psychiczne jest w kryzysie albo jesteśmy blisko kryzysu, jak wspierać osoby w kryzysie, jak wspierać siebie w kryzysie. To są wszystko tematy, które tutaj na antenie Radia TOK FM poruszamy. Odsyłamy też Państwa do naszych podcastów, bo tam bardzo dużo wiedzy psychoedukacyjnej, też na nasz profil na Instagramie Dobra Terapia Official oraz mogą Państwo do nas pisać dobraterapia@tok.fm, a dziś kolejna z takich audycji kinoterapeutycznych.
W rzeczy samej popularyzowanie zdrowia psychicznego z takim naciskiem na zdrowie, bo bardzo często w przestrzeni publicznej mówimy o różnych chorobach. Muszę powiedzieć, że coś, co mnie nieustannie niepokoi, to jest to, kiedy dzieją się złe rzeczy, jakieś takie wyrządzone przez złych ludzi albo takich przestępców, czy w ogóle jak się dzieją takie właśnie niepokojące kwestie, to wciąż mamy taką tendencję do tego, żeby wiązać to z zaburzeniami psychicznymi. W związku z tym te nasze działania mają na celu z jednej strony detabuizowanie zdrowia psychicznego, z drugiej strony pokazanie, że to jest nieprawda, że zaburzenia psychiczne czy kryzysy zdrowia psychicznego są same w sobie niebezpieczne. Więc w związku z tym też różnego rodzaju dzieła filmowe są idealnym narzędziem do tego, żebyśmy Państwu pokazali więcej, niż byśmy zmieścili w zdaniach, dlatego że, jak wiadomo, obraz dużo więcej mieści.
We wspomnianych podcastach jest cała nasza duża rozmowa na temat tego, czym jest kinoterapia, jak oddziaływuje na zdrowie psychiczne. Ty napisałeś doktorat na ten temat, zrobiłeś badania, ale więc odsyłam Państwa do tej rozmowy, ale chciałabym też na samym początku Ciebie zapytać, tak żebyś przypomniał, czym jest kinoterapia, jakie są te oddziaływania, czy to jest tak, że właśnie film leczy?
No, więc trzeba powiedzieć jednoznacznie, że film nie leczy, więc nie przepisujemy żadnych
na receptę.
Tak, filmów na receptę. Choć trzeba powiedzieć, że już Freud zauważył, że kwestie bardzo trudne związane z naszym psyche, które mielibyśmy poruszyć w gabinecie psychoterapeutycznym, na przykład związane z tym, że trzeba by coś zobaczyć, zderzyć się z czymś takim związanym z nami, z jakimiś naszymi może niewygodnymi stronami, że kiedy to usłyszymy u psychoterapeuty, to wywołuje znacznie większy dyskomfort czasami. I jest też ryzyko, że powiemy, nie to my, to nie my, albo że to nie moja rzecz, że tym się nie chcę dzisiaj zajmować. Słowem chcę powiedzieć, że kiedy drugi człowiek nam zwraca uwagę na jakieś aspekty z naszego życia, które mogą być niewygodne, to prawdopodobieństwo, że będzie w nas jakiś opór, jest duże. Natomiast kiedy oglądamy film i widzimy bohatera, który jest dokładnie taki jak my, który też robi takie rzeczy jak my i tutaj mam na myśli i te dobre i złe, to znacznie łatwiej jest nam się z nim utożsamić i pomyśleć sobie, że też tak mam. Znacznie łatwiej robić to bez oceny, bez takiej globalnej oceny, że ktoś jest zły i dobry, bo film ma to do siebie, że jesteśmy w stanie różne warstwy zobaczyć u konkretnych bohaterów. I wreszcie jest jeszcze jeden element związany z tym, że film jest świetnym narzędziem do pracy terapeutycznej. Mianowicie to jest to, że właśnie ten przekaz artystyczny jest zawsze znacznie bardziej ogólny, nie do konkretnego Kowalskiego. W związku z tym bardzo wiele można z tego wyciągnąć dla siebie jako takiej wartości, która nas poruszy, która nas zachęci do tego, żebyśmy się zastanowili nawet nad jakąś zmianą.
Jak dobierać takie filmy? To znaczy, który film wybierać? Bo to też nie jest tak, że każdy film może w ten sposób oddziaływać.
Tak i nie. Rzeczywiście. To jest trudna sprawa. Ja na początku, kilka lat temu, jak bardziej się zacząłem interesować tą kwestią, czyli wtedy, kiedy zbierałem materiał do doktoratu i regularnie organizowałem różne pokazy mające właśnie na celu takie oddziaływanie terapeutyczne, to miałem takie przekonanie, że filmy, które się nadają do tego, to są tylko takie filmy, które takie dramaty psychologiczne, czyli takie poważne filmy traktujące o poważnych kwestiach. Tymczasem im dłużej pracuję, tym większe mam takie zdziwienie, że niekoniecznie, że czasami pewne filmy, które ja bym odrzucił, uznając, że są w ogóle nieinteresujące, to wywołują na konkretne osoby takie emocje, takie wrażenie po prostu na niektórych osobach, że okazuje się, że materiał do pracy filmoterapeutycznej jest. Co mam na myśli? Chodzi o to, że w tym doborze kompletnie nieistotne jest to, jaki to jest film, jeśli chodzi o jakość artystyczną, tylko chodzi o to, jakie tematy porusza. No i oraz, to jest ważne, jakich odbiorców mamy. I okazuje się, że coś, co jest szalenie proste i wydawałoby się, że nie jest tak bardzo skomplikowane, ale jednak jest w jakimś sensie tabu, może na konkretnego odbiorcy zrobić takie wrażenie, że będziemy mieli o czym rozmawiać, a w tej filmoterapii, oczywiście tu cudzysłów, chodzi o to, że film jedynie wywołuje, wywołuje szereg emocji, a później to, co się dzieje i to, co ma wartość terapeutyczną, to jest właśnie taka praca przy udziale psychoterapeuty i ta druga warstwa związana z procesem grupowym, czyli mamy film, który jest takim symulatorem emocji, a następnie mamy grupę i terapeutę, który odpowiednio zarządza tym procesem.
Do dzisiejszej audycji wybraliśmy film Mężczyzna imieniem Otto, więc może chwila na temat tego filmu. Po pierwsze, jeżeli Państwo chcą, można go zobaczyć na przykład na Netflixie. Jest to ekranizacja książki Mężczyzna imieniem Owe. Jest to książka szwedzka Fredrika Backmana. Była też właśnie szwedzka ekranizacja tego filmu, też pod tytułem Mężczyzna imieniem Owe. I to jest opowieść o mężczyźnie, którego poznajemy w momencie, kiedy przechodzi na emeryturę. Trochę jest nawet na tą emeryturę wypychane. Jest mieszkańcem takiego osiedla, małego osiedla domów, które jest dla niego bardzo ważne. Jego żona zmarła, jest wdowcem i poznajemy go w momencie, kiedy no, nie widzi sensu dalszego życia. Jest w takim momencie wyraźnego kryzysu. Porządkuje swoje rzeczy. Wydaje się, że chce popełnić samobójstwo. Właściwie widzimy, że przygotowuje się w jakiś sposób do tego, żeby to samobójstwo popełnić, ale coś na szczęście mu w tym przeszkadza. Ponieważ będziemy poruszać temat myśli samobójczych, tutaj też od razu powiem, że w opisie do tego podcastu będzie lista numerów telefonów wsparcia, telefonów zaufania, których można korzystać. Odsyłamy też Państwa na stronę Życie Warte jest rozmowy. Też link do tej strony znajdą Państwo w opisie. Tam też numer telefonu, można też napisać maila. Jeżeli mają Państwo takie myśli, jeżeli znają Państwo kogoś, kto ma takie myśli, to zachęcamy bardzo gorąco, aby szukać wsparcia między innymi właśnie pod tymi adresami.
No i właśnie ten film jest takim przykładem, na czym może polegać wykorzystywanie filmu jako narzędzia w procesie terapeutycznym, ale też w procesie edukacyjnym, w procesie takim, a nawet czasami interwencji kryzysowej. Więc dzisiejsza nasza rozmowa, która przede wszystkim ma na celu psychoedukację, będziemy chcieli porozmawiać o tym, co jest z całą pewnością tematem tabu, czyli będziemy chcieli porozmawiać o myślach samobójczych, o tym, co z nimi robić, kiedy sami doświadczamy, przeżywamy takie kryzysy zdrowia psychicznego oraz co zrobić, kiedy nasi bliscy albo znajomi, sąsiedzi, bo w tym filmie właśnie bardzo ciekawie widać, jak szalenie istotną rolę odgrywają nieznajomi, wcale nie bliscy, tylko ludzie, którzy są sąsiadami, a nawet takimi, którzy się przed chwilą wprowadzili, bo najważniejszą rolę w życiu bohatera odgrywa sąsiadka, którą poznał chwilę wcześniej. I jak sobie myślę o tym, gdybyśmy mieli przejść do tego naszego tradycyjnego pytania, o czym z Twojego punktu widzenia jest ten film, a o czym z mojego, to zastanawiam się, czy będziemy zgodni co do tego dzisiaj. Zobaczymy,
ale ja bym jeszcze zadała Ci wyjątkowo inne pytanie. Chciałabym Cię zapytać, dlaczego wybrałeś właśnie ten film, bo to była Twoja propozycja.
No właśnie.
Dlaczego uznałeś, że ten film jest ważny?
Czyli jednak oznacza to, że zacznijmy ode mnie. Dlaczego? O czym ten film jest? Więc tak, myślę, że wybrałem ten film z kilku powodów. Spróbuję je pokrótce opisać i tym samym też powiem, o czym moim zdaniem ten film jest. Więc zasadniczy powód, dla którego ten film wybrałem, to jest pewien charakterystyczny sposób bycia tego bohatera. Pierwsza scena jest taka, że no, nie sposób go polubić, po prostu jest arogancki, jakiś dziwny, sztywny, czepia się jakichś szczegółów, w ogóle co to za człowiek. Potem, jak się film rozkręca, to wielokrotnie przekonujemy się, patrząc na to, co się dzieje aktualnie, czyli film jest tak skonstruowany, że widzimy, co się dzieje w jego życiu teraz, ale też są wspomnienia dotyczące tego, jak było kiedyś. I jak widzimy człowieka z całą pewnością w kryzysie zdrowia psychicznego, on się moim zdaniem zmaga z dużym epizodem depresyjnym, ale widzimy też człowieka, który ma zachowania, zachowania charakterystyczne dla osób spektrum. I tu w tym filmie nie ma w ogóle mowy o tym, ale rzeczywiście jak widać jego sposób funkcjonowania, taką charakterystyczną sztywność, bardzo dużo trudności związane z relacjami, niebywała dokładność, szczegółowość w jakichś takich bardzo specyficznych sytuacjach. To musieliby Państwo ten film zobaczyć, więc zachęcamy. Słowem, jeden powód był taki, żeby porozmawiać na temat tego, co jest najistotniejsze w dostarczeniu wsparcia osobom w spektrum. I to myślę sobie i o osobach, które znowu miałyby być towarzyszącymi, czyli takimi, które wspierają, i takich osobach, które same widzą u siebie pewne cechy. Drugi powód, dla którego chciałbym porozmawiać o tym filmie, to to, żeby mówić o samobójstwie w sposób rzeczowy, taki nietabuizujący, niedramatyzujący i też nie romantyzując te kwestie. Czyli żeby po prostu pokazać Państwu, że tak bardzo trudna kwestia jak samobójstwa i myśli samobójcze, że w pewnym sensie ucieczka od tego tematu, czy unikanie nawet słowa, bo zauważyłem, że czasami ludzie boją się wypowiadać samo określenie, trochę tak jakby pali się, że samo mówienie o temacie może być zagrażające dla osób w kryzysie. Więc jakby jeden z filarów tego, dlaczego chciałem rozmawiać dzisiaj o tym, to jest to, żebyśmy powiedzieli Państwu, jak można mówić, jak podejść do tego tematu. I wreszcie trzecia sprawa, to ile w naszym życiu mogą mieć do powiedzenia przypadki i takie zupełnie nieznajome osoby.
Czyli standardowo w tych audycjach, w których poruszamy temat kinoterapii, co innego wyciągamy z danego filmu, bo dla mnie to jest film o akceptacji, bo to jest film o takiej przyjaźni między właśnie tą sąsiadką a naszym głównym bohaterem, gdzie teoretycznie, jak zobaczymy te dwie osoby, jakbyśmy dostali ten opis na kartce, gdzie mamy emeryta, bardzo sztywnego, bardzo takiego uporządkowanego, właśnie schematycznie bardzo działającego.
Taki zasadniczy kobiety, w ogóle też. Bardzo,
zasadniczy tak. Jest, tak. On tam pilnuje tego regulaminu na tym osiedlu domów, tak, i broni jak naprawdę jakiejś niepodległości. To jest, co jest niesamowite. I jest ta sąsiadka, która jest, ona jest imigrantką, nie do końca przyjmuje raczej takie zasady społeczne, ma do nich bardzo luźny, nazwijmy to, stosunek, ma dwójkę dzieci i jest właściwie chodzącym chaosem z całą tą rodziną, czyli właściwie coś, co teoretycznie zupełnie nie mogłoby tu zagrać, zupełnie. A jednocześnie oni jakoś widzą siebie nawzajem. Ona nie próbuje jego zmieniać, on nie próbuje jej zmieniać, mimo że zaznaczają swoje granice, jakoś tak biorą siebie z takim całym dobrodziejstwem, mam wrażenie. Nawet jak im się coś nie podoba, nawet jak się tam irytują, to jednak jakoś akceptują siebie nawzajem. I to mnie prowadzi do drugiej rzeczy, bo właśnie poznajemy tego Otto, kiedy on jest w takim trudnym momencie i dużo mówimy o efekcie Wertera, czyli tym efekcie, żeby ostrożnie mówić o samobójstwach, ty mówiłeś o tym przed chwilą, a jeszcze jest ten drugi efekt, prawda? Mamy ten efekt Papagenio, czyli efekt, w którym jak pokazujemy, opowiadamy i mówimy o historiach osób, które były w kryzysie myśli samobójczych, miały takie myśli, a później radzą sobie, zaczynają, właściwie no, można powiedzieć, że nasz bohater w pewnym momencie jest szczęśliwy. No, ciekawostka, ta nazwa Papagenio pochodzi od postaci z czarodziejskiego fletu Mozarta. I to był taki bohater, który był nieszczęśliwie zakochany, ale w wyniku wsparcia społecznego, przyjaciół i tak dalej wyszedł z tych myśli samobójczych i jakby dalej jest już szczęśliwy. Więc dla mnie to jest jeszcze bardzo ważne, że to jest film o takiej ogromnej nadziei i o tym, że teoretycznie na początku nie widzimy możliwości, żeby ten Otto jakoś zaczął funkcjonować dobrze albo był szczęśliwy, a później widzimy, że on jest szczęśliwy, że on zyskuje ludzi, którzy nie są jego biologiczną, tak nazwijmy, rodziną, ale którzy są dla niego jak rodzina.
To To bardzo, bardzo ważne kwestie i myślę, że ten film jest pełen w ogóle treści i postaramy się przynajmniej część tych istotnych elementów rozłożyć na takie fragmenty i pokazać Państwu istotę rzeczy. Może odniosę się do tego, co powiedziałaś, jeśli chodzi o ten element pozytywny, czyli nadziei. W tym filmie bardzo jest dużo nadziei rzeczywiście. I w kontekście myśli samobójczych szalenie ważne jest to, że potrzebujemy w którymś momencie odnaleźć sens i zobaczyć powód, dla którego mielibyśmy żyć dalej. I to jest jakby szalenie ważne w tym wszystkim. I zobacz, że w tym filmie w zasadzie nie ma żadnego fragmentu, w którym sposób bezpośredni ktoś by miał porozmawiać z bohaterem i powiedzieć, żeby i namawiać go do tego, żeby zrezygnował ze swoich planów. Tylko coś, co jest... Oczywiście to nie znaczy, że mamy tak nie robić i że należy reagować, ale zaraz do tego też przejdziemy. Tylko chcę pokazać, że z punktu widzenia samego bohatera nie zadziałało na niego to, że ktoś mówił nie wolno ci podejmować jakichś decyzji związanych z twoim życiem. Wręcz odwrotnie, wolno podejmować takie decyzje, jakie sobie życzymy jako dorośli ludzie. Tylko właśnie interakcje społeczne pokazały bohaterowi, że jest szereg powodów do życia. Mało tego, tam jest taki fragment szalenie wzruszający dla mnie, w którym on z jakiegoś powodu ma złe relacje ze swoim sąsiadem, z przyjacielem, z człowiekiem, którym się wcześniej przyjaźnił. I jak już jest na tej dobrej drodze, na takim etapie takiego jakby dostrzeżenia więcej niż siebie, to on właśnie coś takiego mówi, że doszło do czegoś takiego, że ja w ogóle zająłem się sobą i w ogóle nie widziałem żadnych innych spraw wokół, żadnych innych problemów nawet wokół. I to było takie dla mnie bardzo uderzające, że jednym z powodów, dla których jakby taki powód istotny, dla którego mielibyśmy żyć dalej, to jest na przykład chęć, gotowość dostarczania pomocy innym. Że takie poczucie, że jesteśmy potrzebni, a nawet niezbędni w jego wypadku, w tamtych okolicznościach, było takim bardzo istotnym powodom ku temu, żeby żyć. Następna sprawa, spodobało mi się to, co powiedziałeś o akceptacji. Ja rzeczywiście inaczej pomyślałem o tym fragmencie, znaczy o tym aspekcie w ogóle filmu, bo sobie pomyślałem, że on jest strasznie osądzający i taki arogancki, i on po prostu ma pewnym, jakby prezentuje jakąś pogardę do ludzi, którzy są nieuporządkowani, niewykształceni, nie tacy, siacy. Zresztą co chwilę mówi, że to są idioci, że to cała reszta to są idioci, nie? Natomiast fascynujące dla mnie było to, że ta sąsiadka kompletnie nie była zainteresowana tym, co on myśli o niej, tylko ona miała jakby bardzo solidne swoje poglądy dotyczące życia. Na przykład tego, że sąsiad im pomógł, więc ona przygotowała mu coś dla niego i przyniosła. W ogóle nie zastanawiając się, nie interesowało ją to, czy to wypada, nie wypada, czy co on sobie pomyśli. Coś, co dla mnie było uderzające w kontekście też bycia sobą i bycia wiernym swoim zasadom, to jest to, że ona nie interesowała się tym, żeby go właśnie krytykować, pomyśleć sobie, co to za dziwak, chociaż trudno było nie zauważyć pewnych jego zachowań. Niemniej uparcie była sobą, to znaczy pomyślałem sobie, że jak potrzebuje pomocy, to zapyta i go poprosi. Jak potrzebuje okazać wdzięczność, no to zrobi. To było takie ciekawe, że ta akceptacja, o której ty mówisz, rzeczywiście się pojawiła, ale w momencie, w którym Otto doszedł do wniosku, że ona nie jest idiotką, jako jedna z niewielu.
Tak, ale też pamiętam taką scenę, że kiedy on ją uczy prowadzić auto, i ona mówi, że po prostu nie ogarnie tego, jest bardzo zestresowana, w ogóle ktoś na nią trąbi, więc pomijając fakt, jak traktuje i co mówi do tego człowieka, który na nią trąbił, bo najpierw się zajął tym, żeby ten czynnik zmniejszyć, a zrobił to pewien bardzo charakterystyczny dla tej postaci sposób, jakby trudno było się przeciwstawić nawet jemu, mimo że już był starszym panem, bo tam jest też ten element agresji w nim, ale on do niej mówi, tutaj parafrazuję, bo już nie pamiętam skąd ona dokładnie pochodziła, ale mówi, że przejechałaś z tego kraju, zaczęłaś życie zupełnie nowym kraju, tam urodziłaś dwójkę czy trójkę dzieci, budujesz dom, wszystko tam ogarniesz, to co, samochodem nie ruszysz? Ruszysz samochodem. Jak będziesz gotowa, to pojedziesz. I ona jakoś w tych jego oczach no, zaczyna prowadzić to auto, bo on ją w tym wspiera. I też to widać, że właściwie ona mu pomaga przez to, że on jest jej potrzebny, że ona go prosi o pomoc, że on zostaje z tymi dziećmi w pewnym momencie, że on ją uczy tego prawa jazdy, że on tam pomaga jej parkować. I ona go widzi poza tylko tym komunikatem, który on wydaje, który jest taki irytujący. Mm.
Bardzo to jest ważne. Rzeczywiście ten moment też dla mnie był taki interesujący, że nagle widać po prostu oschłego pana, który właśnie jest taki zasadniczy, który, no, który też ma wybuchy agresji w ogóle. Ale nagle właśnie taka przemowa, której treścią jest to, że ja cię widzę, akceptuję i moim zdaniem dasz sobie radę. Dla niej to było bardzo ważne i takie poruszające, że być może pierwszy raz od kogoś takiego właśnie oceniającego usłyszała, że zrobiła kawał dobrej roboty. I w tym wszystkim jest jeszcze taka warstwa, że związana z tym, że ona tak naprawdę robiąc coś dla niego i w ogóle wchodząc z nim w interakcję, nie robiła tego ze względu na niego, tylko ze względu na siebie. To dość ciekawe, że chodzi o to, że nie było to tak, że ona warunkowała, co ma robić dalej od tego, co on powie lub nie powie, albo jak zareaguje. Ona jakby nie była zainteresowana tym, żeby go oceniać, w związku z tym to powodowałoby, że na pewno nie mogliby przejść dalej w tych relacjach, bo on po prostu był nieznośny. Tylko ona po prostu wiedziała, że użyłbym ma rację. To znaczy, jeżeli potrzebowała od niego jakiejś pomocy, no to potrzebowała pomocy i się nie poddawała. Jeżeli chciała mu okazać wdzięczność, to tak samo. Chodzi mi o to, że tam później wnioskujemy, że to życie, które w niej było, bo ta pani była po prostu kwintesencją życia. Ona po prostu żyła i gdybyśmy mieli porównać do takiej rzeki, która po prostu pędzi, no to ona po prostu żyje. On z kolei był no kwintesencją śmierci, to znaczy on się zatrzymał, on się zwijał. On generalnie na różnych polach po prostu się zwijał, zresztą tak dosłownie było. Nie chcę za dużo szczegółów podać, żebyście państwo jednak obejrzeli ten film, ale nagle się okazuje, że mamy reprezentantkę życia i reprezentanta śmierci i ta reprezentantka życia nie będzie jakby zmieniała swoich dążeń życiowych ze względu na to, że spotkała kogoś, kto ma zupełnie inne poglądy na życie. Ona po prostu sobie żyje. I to jest tak zaraźliwe, to jest tak fascynujące, że nawet jeśli ten bohater nie jest w stanie jakby tak entuzjastycznie zareagować na to wszystko, co się u tej sąsiadki dzieje, niemniej widać ewidentnie, że go to no, nie jest to obojętne. On jest po prostu poruszony tym. No i wreszcie na koniec dowiadujemy się, że to życie, ta reprezentacja życia, to szalenie ważna sprawa, było czymś, w czym on się zakochał, jeśli chodzi o jego żonę. Że ta jego żona również była chodzącym życiem. I to było tak atrakcyjne dla niego. I nagle się okazuje, że zupełnie z innych pobudek, bo tu w ogóle nie ma żadnej takiej romantycznej, nie ma wątku romantycznego między bohaterem a tą sąsiadką. Natomiast to dążenie do życia spowodowało, że on w ostateczności uznał, że też by tak chciał. I to jest fascynujące w tym wszystkim. Nie, że ktoś go namówił do tego, żeby zmienił swoje poglądy, albo ktoś się zajął tym, żeby go pouczać i jakoś ingerować w jego wartości, tylko po prostu pokazał, że jest po co żyć. I to było dla mnie bardzo takie budujące.
Ale też to jest też ciekawe, że on nie zmienił swojego charakteru. że to nie jest tak, że on przestał być sztywny i stał się wyluzowany, to nie jest tak, że on przestał być drobiazgowy, że nie był taki marudzący. Cały czas był tym samym człowiekiem, tylko inaczej funkcjonującym w relacjach. To jest, myślę, też ważne, że ona nie chciała go zmienić, że oni też nie chcieli jej zmienić, bo to też oni nie chcieli go zmienić, czyli na przykład jej dzieci też go przyjmowały z całym dobrodziejstwem inwentarza, wręcz jako ciekawe stworzenie, które na przykład mówi prawdę albo robi rzeczy, których dorośli zwykle nie mówią, co też jest dość uroczym, takim komediowym rysem tego filmu, bo on ma dużo takich momentów, gdzie naprawdę można nie tylko się uśmiechnąć, ale się też zaśmiać. I też dla mnie ten film, ja bardzo lubię te filmy, kiedyś rozmawialiśmy o Rozterkach Fleischmana, gdzie to właściwie była główna kanwa filmu, gdzie poznajemy go i właściwie jest tak, że go nie lubimy. I nie współczujemy mu i nie empatyzujemy z nim na początku tak bardzo. No widzimy jakąś postać, a później z każdą chwilą, mimo że on ludzi traktuje podobnie, mimo że tylko go lepiej poznajemy, ale nie zmienia się właśnie, nie ma takiej wielkiej metamorfozy w tym filmie, rozumiemy różne konteksty, zaczynamy go doceniać i akceptować też różne jego przywary, których on się nie pozbywa. I to jest też ważne, że ona... Nie odeszła od niego tylko dlatego, że na początku było jakoś w tej relacji niezbyt tak przyjemnie. Mhm. Że to pierwsze wrażenie nie było dla niej wystarczające, żeby z kimś już nie wchodzić w interakcję. No. A przecież tak łatwo by było po prostu uznać, że ma się sąsiada z rzędy i właściwie zostawić go w spokoju.
To prawda i też aż się ciśnie na usta pytania dlaczego, bo jak sobie myślę o różnych osobach, które mogą mieć podobne zachowania jak ten nasz bohater, to nie każda osoba o podobnych zachowaniach jest jakby pozostawia jakąś taką przestrzeń do tego, żeby się nim dalej interesować, bo on przy tych wszystkich swoich zachowaniach jednak miał pewne, coś takiego w nim jest i tutaj myślę, że jak Państwo obejrzycie, to dopiero będziecie mogli sobie odpowiedzieć co, że on nie był tylko arogancki, że on nie był...
On był uczynny, zobacz, jaki on jest uczynny.
On był uczynny oraz niezwykle odpowiedzialny. To jest coś, co w ogóle przez cały film w zasadzie na mnie robił wrażenie, bo zmiana jego decyzji za każdym razem, jeśli chodzi o jego plany na przyszłość, następuje właśnie ze względu na to, że on jest odpowiedzialny. Kiedy trzeba komuś pomóc, to on się nie zastanawia, tylko natychmiast jest zaangażowany w to, żeby udzielić pomocy. Kiedy trzeba
albo coś... pilnować zasad.
No właśnie.
To też jest ważne. Pilnować zasad, które są na tym osiedlu, to jest ważne.
Tak, uporządkować jakieś też... rzeczy. Czyli wszystko, co się wiąże z obowiązkiem, odpowiedzialnością, z takim poczuciem dorosłości. I to jest o tyle ważne, że kiedy widzimy człowieka, który jest rzeczywiście sztywny i ma takie bardzo specyficzny sposób postrzegania świata, a jednak rozumiemy, też widzimy w nim takie dążenie do tego, żeby było tak, jak należy, żeby było właściwie oraz, że on nie jest skoncentrowany na tym, że świat ma stanąć na rzęsach, żeby jego zadowolić. Tylko wręcz odwrotnie, on jest bardzo zainteresowany tym, żeby być odpowiedzialnym i coś, co go boli, to to, że inni nie są odpowiedzialni. I to jest taki bardzo ważny element też, który powoduje, że jest interesujący po prostu, że mimo tej oschłości to ludzie chcą z nim być w relacji.
To jest taki przykład, kiedy zajmuje się dziećmi tej sąsiadki, tych sąsiadów, bo ona też ma męża i w pewnym momencie widzi, że oni się wprowadzili i zmywarka nie jest podłączona i on patrzy na to i mówi, no nie może być tak, to nie chodziło o nie tylko zmywarka powinna być podłączona, nie może być tak, że zmywarka nie jest podłączona i podłącza tą zmywarkę u niej w domu, żeby był porządek, żeby było tak jak należy i to jest też przez to takie poruszające i przez to on też zostawia tę furtkę, żeby jednak ktoś się pojawił. Przypomina mi się nasza rozmowa o samotności, że właśnie on zostawia trochę przestrzeni jednak a nie oczekuje od niej, że ona będzie wokół niego tańczyć, wszyscy będą tańczyć, żeby on samotny nie był.
Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Też następny element szalenie budujący dla mnie w tym filmie to jest to, że on ewidentnie zmagający się kryzysem zdrowia psychicznego, ewidentnie przeżywający przedłużającą się żałobę, bo ten film właśnie też mówi, on pokazuje właśnie, jak to wygląda, kiedy ta żałoba się przedłuża i zamienia się w epizod depresyjny, to on nie epatuje tym wszystkim na zewnątrz. To nie jest człowiek, który żąda teraz uwagi, żąda opieki, tylko to jest taki człowiek, który się, tak jak powiedziałem, zwija w pewnym sensie, a na zewnątrz prezentuje się jako osoba, która daje wciąż, która jest zainteresowana jakby organizowaniem różnych rzeczy, a nawet planując swoją śmierć, to wszystko to robi w sposób szalenie odpowiedzialny, tak żeby nikogo nie zostawiać z żadnym problemem, żeby nic nie było niedopowiedziane. Chodzi o to, że właśnie w kontekście samotności, kiedy widzimy człowieka, stąd właśnie ta w pewnym sensie magnetyczność jego osoby, że on jest po prostu bardzo zainteresowany dawaniem. Jego główny problem polegał na tym, że on nie umiał przyjmować nic. I nagle się okazuje, że przychodzi meksykańska pani, super rozentuzjazmowana, i ona po prostu chce mu dać pyszne ciasto i w ogóle do widzenia, proszę mi to zjeść. I ona coś, ona po prostu, to jej dawanie było tak naturalne, tak entuzjastyczne, że było to czymś, czego on nie doświadczał wcześniej, poza jego żoną. Bo chodzi też o to, że właśnie zobacz, że ten film pokazuje bardzo ciekawie, że no, że on absolutnie regularnie dawał na różnych polach, łącznie z tą pracą, ta jego rzetelność była widoczna właśnie w różnych obszarach, bo był po prostu zainteresowany wspieraniem innych. Tymczasem nie było wokół niego nikogo, kto by miał podobną dawkę, jeśli chodzi o gotowość do dawania, interesowania się. Oprócz tej sąsiadki, która się przytrafiła,
prawda? Ale też tutaj ważna rzecz, i to moim zdaniem bardzo ważna też w kontekście naszej audycji, że on nie do końca rozumiał, czego inni potrzebują i jak inni potrzebują być wspierani. I że to jego wsparcie czasami było, a wręcz często było bardzo uciążliwe. Dla sąsiadów, bo on pilnował tego porządku bardzo nadmiarowo, tak jak on uważał, że będzie najlepiej dla wszystkich, ale jednocześnie jakoś nie widział tego, że nie wszyscy potrzebują, żeby tu był po prostu tego typu, no bardzo sztywny ten porządek, że niektórzy na to reagowali, no bo wręcz to dla nich trudne, tak samo w miejscu pracy. I też to, co ona mu moim zdaniem dawała, to, że mówiła, czego potrzebuje. Czyli potrzebuje, żebyś się zajął dziećmi, my pójdziemy na randkę z mężem. Potrzebuje, żebyś teraz nauczył mnie prowadzić auto. I to też było ważne, tak? Czyli, że ona nie zostawiała tego, że tutaj to, że coś się między nimi udało, że ona nie zostawiała dużo rzeczy w domysłach, czy w takich niedopowiedzeniach, że niech on się domyśli, że ja czegoś potrzebuję, niech on zaproponuje, tylko ona mówiła, potrzebuję, jak ty z tym.
No i to jest ta akceptacja właśnie, o której ty powiedziałaś, to znaczy właśnie ta pani dość szybko zaakceptowała, że on nie będzie zgadywał i on nie ma tej kompetencji do tego, żeby się domyśleć, ale jeżeli uzna coś za ważne, to jest też słowo klucz, jeśli chodzi o to, w jaki sposób on dawał. On po prostu musiał mieć poczucie, że to jest istotne. On wtedy nie miał żadnego problemu z tym, żeby się zaangażować. Natomiast w ogóle uważał też, patrząc na to, jak funkcjonował, że ludzie są zasadniczo zbędni, że są utrudnieniem, że wkurzają, że są nieodpowiedzialni. I to jest właśnie bardzo ciekawe w tym wszystkim. Zresztą tam jest też ciekawa scena, już o niej nie będę opowiadał z kotem, ale też warto, żeby państwo na to zwrócili uwagę. To tak pokazuje właśnie, o co chodziło z tym, z tą jego sztywnością. Czyli z jednej strony widzimy bohatera, który ma bardzo poważny problem z wejściem w interakcję, bardzo poważny problem z odczytywaniem emocji i z taką biegłością emocjonalną, ale to w żadnym
kontekstów
wypadku...
Kontekstów społecznych czasami.
Jak najbardziej, ale to w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z brakiem potrzeby emocjonalnej, brakiem uczuciowości, brakiem empatii. To jest człowiek bardzo empatyczny. I właśnie cała rzecz polega na tym, że stąd to właśnie mi się kojarzyło ze spektrum, że kiedy mamy do czynienia z człowiekiem albo u siebie. Ja w ogóle żyję w przekonaniu, że każdy z nas ma te elementy autystyczne.
W końcu to spektrum, prawda? Że różne może być nasilenie.
I różne nasilenia, ale też jako ludzie jesteśmy kompletni, więc my wszystko, co występuje w naturze, poniekąd mamy w sobie, bo każdy z nas czasami jest właśnie taki w spektrum, jeśli chodzi o zachowania. U każdego z nas, jakbyśmy popatrzyli na to, co robi Otto, to z całą pewnością znaleźlibyśmy u siebie podobne zachowania, ale nie w takiej intensywności i nie w takiej konfiguracji, albo patrząc na niego, myślimy sobie, chciałbym kiedyś tak umieć powiedzieć, albo że no ma rację człowiek, ale nie śmiałbym tak powiedzieć. Sprzedali mi o pół metra za dużo, ale ja bym... Potem jest taka scena, że sprzedali mu za długi sznur, no i tam o kilka groszy więcej policzyli i on po prostu nie może w ogóle zrozumieć, dlaczego do tego doszło. No przecież tak nie może być. I oczywiście patrząc na to z perspektywy człowieka biegłego w komunikacji, to możemy powiedzieć, że to greba nie warta świeczki, w ogóle szkoda się tym zajmować, ale patrząc z punktu widzenia osoby, która nie ma takiej biegłości w interpretacji emocji, to jest to niezgodne z przepisami, jest to niezgodne z tym, co on chciał i on nie waha się powiedzieć o tym, po prostu zakomunikować, że no ale o co to chodzi. I właśnie dlatego też ta sama cecha, która w jednych kontekstach była taka trudna i izolująca, to w innym kontekście okazała się niezwykle taka pociągająca, dlatego że właśnie on z taką samą szczerością naprawiał tą zmywarkę, czy opiekował się dziećmi, albo z taką samą autentycznością uważał, że bardzo mu się nie chce z tymi dziećmi zostać, ale ona potrzebuje pomocy, ta matka, i okej, to zrobimy. Więc myślę, że gdybyśmy mieli ten wątek, który umownie nazwiemy spektrum, podsumować, to możemy powiedzieć, że zamiast właśnie dążenia do tego, żeby przykleić jakąś etykietę diagnostyczną, to dobrze jest zastanowić się, co w osobie, z którą mamy do czynienia w pracy, w domu, w związku, jest trudnego, ale też co za tą trudnością się kryje, jeśli chodzi o korzyści nasze. To znaczy, że po prostu nie ma ludzi, którzy są czarno-biali i że ta sama cecha może być skrajnie upierdliwa, ale też niezwykle cenna. No i druga sprawa dotycząca tej naszej postawy w sytuacji, kiedy się spotykamy z kimś, kto właśnie tak mocno się usztywnia i jest specyficzny w sposobie bycia, to jeśli zamiast oceny zgodzilibyśmy się być bardzo tacy transparentni i jednocześnie zajmowali się sobą, w takim sensie, że jeśli jest w nas życie, to idźmy w to i transparentnie powiedzmy, czego byśmy potrzebowali, tak jak ta bohaterka, a nie zajmujmy się oceną i takim biernym czekaniem, aż ta druga osoba zechce myśleć o świecie tak jak my, bo wtedy się nie spotkamy.
Ja jeszcze bym dorzuciła do tego, że jak prosimy kogoś o pomoc, to nie jest tak, że tylko my korzystamy. Że ta relacja międzyludzka, że to wspieranie innych też jest tym, co daje tej osobie, która pomaga temu wspieraczowi też pewne paliwo, jeżeli to oczywiście robi w zgodzie ze sobą i się na to zgadza. To też jest ważna rzecz, ale że to jest jednak wymiana w takich sytuacjach i to bardzo dobrze w tym filmie widać.
Bardzo ważny wątek, bo też to jest tak, że z całą pewnością jedna i druga strona korzysta z tego dawania, natomiast może się okazać, że u takich osób jak nasz bohater, dawanie może się wiązać z bardzo dużym dyskomfortem i to nie będzie nigdy wygodne. Natomiast właśnie kiedy w relacji takiej realnej, życiowej, interpersonalnej taka osoba dochodzi do wniosku, że no nie jest to wygodne, ale jednak chce to zrobić, to właśnie ma moc leczniczą, bo to jest tak, że ten człowiek nie ukrywa swoich pobudek, ani też nie ukrywa swoich emocji na bieżąco, czyli mówi, że ja nie chcę, nie będę się zajmował czymś tam. Na przykład albo mówi, że Co za idiota w ogóle, dlaczego tak jeździsz? Natomiast kiedy sam jakby uznaje, że jego pomoc jest niezbędna, to po prostu on regularnie podejmuje decyzję, że jest to niewygodne, ale jednak podejmuje decyzję, że zrobi coś niewygodnego w imię czegoś ważniejszego. I to jest jakby cała sprawa, że kiedy my obserwujemy siebie i czasami możemy dojść do wniosku, że jest w nas coś takiego właśnie ze spektrum takiego, że nie chcielibyśmy być w relacji z innymi, że oni nas wkurzają, irytują i ciągle widzimy, że się niewłaściwie zachowują, ale kiedy jesteśmy w stanie jakby mimo to podjąć decyzję, że chcemy być z nimi w interakcji i chcemy im coś dać, to wtedy dochodzi do czegoś, co jest jakimś zjawiskiem nadzwyczajnym, mianowicie my się zmieniamy po prostu. Nagle się okazuje, że jakbyśmy dołączyli do tego nurtu rzeki, po prostu też w nas pojawia się potrzeba życia i to naprawdę w sposób bardzo wybitny pokazane jest u tego bohatera.
Życie warte jest rozmowy zwjr.pl. Tam numer telefonu i też kontakt, gdzie można się zgłosić, jeżeli mają Państwo takie myśli rezygnacyjne. Inne telefony i możliwości kontaktu w różnych infoliniach samopomocowych znajdą Państwo w opisie do podcastu z dzisiejszej rozmowy, który już za chwilę pojawi się na stronie tok.fm.pl. A teraz czas na nasze tradycyjne podsumowanie. Co byś chciał, żeby nasi słuchacze i słuchaczki zapamiętali z tej naszej rozmowy o filmie? Przypomnę, to film Mężczyzna imieniem Otto, można zobaczyć między innymi na Netflixie.
Myślę, że najważniejsza rzecz, z którą chciałbym, żeby Państwo zostali i sobie przemyśleli, to jest to, że w kontekście zdrowia psychicznego nie ma tematów, o których nie wolno rozmawiać. To jest bardzo ważne, że nawet tak poważna sprawa jak myśli samobójcze wymaga rozmowy. Nie można tego tabuizować i żeby można było w sposób skuteczny dostarczać wsparcia sobie albo komuś, kto jest nam bliski, to potrzebujemy odważyć się, być sobą i zamiast jakby wziąć w pewnym sensie odpowiedzialność za tego człowieka i wpływać na jego poglądy, na jego decyzje, to dobrze byłoby, żebyśmy byli w sobą i mu pokazali, że jest, że może być inaczej niż on myśli, że jest jeszcze coś więcej od tego, co on myśli, być może od jego poglądów, od jego życia, od jego zajęć, żebyśmy właśnie będąc autentycznymi osobami zachęcali ludzi wokół nas do tego, żeby z nami rozmawiali. To jest ta druga rzecz, z którą chcę was zostawić. Mianowicie w tym filmie jasno widać, że takim punktem kulminacyjnym, w którym zaczyna się Otto, ten bohater, godzić, czy jakby zaczyna widzieć potrzebę życia, to jest moment, w którym on zaczyna mówić. Kiedy ta relacja z tą sąsiadką staje się na tyle bezpieczna, że on zaczyna mówić po prostu. Kiedy on mówi, i to jest taki duży dowód na to, że mówienie leczy, stąd to nie są wymysły, że psychoterapia ma moc oddziaływania. Kiedy on zaczyna mówić, to nagle rzeczy widzi zupełnie z innych perspektyw. I to mówienie powoduje, że zaczyna słyszeć, zaczyna widzieć sprawy z lotu ptaka i sam podejmuje decyzję, że zmienia dotychczasowy cel i zaczyna żyć. Więc zachęcam Państwa do tego, żebyście szukali sposobności do tego, żeby sensownie i do sensownych osób mówić o tym, co jest dla Was trudne, bo to naprawdę może zrobić dużo dobrego, oraz nie bać się ruszać w ogóle tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, bo tabuizowanie jedynie powoduje, że staje się problem coraz większy.
Mężczyzna imieniem Otto, do zobaczenia między innymi na Netflixie. To była audycja Dobra Terapia. Słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22:00. Dr Armen Mehakian
oraz Zuzanna Piechowicz.
To jest powtórka. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jaki piękny.
powiedzieć. I nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja.
Świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. Przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz ty. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. uderza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nic. Kiedyś dla wzruszeń